z Niemiec, od pana Marka, o ile dobrze pamiętam, który sugeruje, że była nieprawidłowość w samym locie samolotu jeszcze przed uderzeniem w ziemię, bo to, że on uderzył w ziemię, to jest skutkiem, a nie przyczyną katastrofy. Ta katastrofa wydarzyła się w locie. I w tej chwili nikt nie bada tego ostatniego odcinka lotu, ostatnich 20 sekund lotu, kiedy on leciał niby to po ścieżce i po kierunku. I tam się wydarzyła katastrofa. Ona się wydarzyła 200 metrów nad ziemią, a nie uderzenie w grunt, to zawsze samolot spada na ziemię i się tak czy inaczej rozbija. Trzeba szukać błędu w locie tego samolotu. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Wspomniał pan o wielu elementach, które na tłoku nie wszystkie spamiętałem, ale no oczywiście będę starał się dalej analizować uderzenia tego samolotu. Mam analizy właśnie, tak jak pan mówi, uderzenia, które rzeczywiście łamią swój nos i amortyzują całą resztę tego samolotu. Ale w żadnym razie nie mam takiego efektu ostatecznego, który by pokazał otwarcie tych burt, tego sufitu na obie strony. Tego nie mogłem jeszcze w żadnym razie otrzymać. No, nie wiem, może odnośnie innych...
Jeżeli chodzi o te ostatnie 20 sekund lotu, to tak jak mówiłem wcześniej, znaczy zespół parlamentarny obecnie przede wszystkim skupia swoje prace właśnie na ostatnich sekundach lotu, na tym, co się mogło wtedy wydarzyć. Jest to związane tak samo z wynikami ekspertyz i prac wykonanych przez profesora Bieniędę, czy przez profesora Nowaczyka. Doktor Szuladzieński zakłada, że były to dwa wybuchy. Najpierw jeden, chwilę później drugi. I to spowodowało zmianę kursu tego samolotu i to spowodowało katastrofę. To cały czas jest badane. To śledztwo, jeżeli chodzi o badanie przyczyn katastrofy przez zespół, się nie zakończyło.
Tak. A może jeszcze ja dodam, bo chyba pan wspominał kogoś, kto w czasie naszej audycji telewizyjnej mówił o problemach może elektronicznych, czy
tak,
coś w tym rodzaju.
Marek, tam chyba tak. Kwestia tego mikoninu, tak, czy impulsu.
Tak, także no to też. Oczywiście no, chcielibyśmy dołączyć do naszego zespołu eksperta właśnie od tego typu problemów, no bo ja już wspominałem, no każdy z nas jest ekspertem w jakiejś wąskiej dziedzinie i tak jak pan wspominał, pan wie dużo w swojej dziedzinie, ale już nie w innej. I tak samo i ja, i tak samo doktor Szuludziński, i tak samo doktor Nowaczek. Także ten aspekt, po prostu potrzeba wziąć kogoś, kto jest ekspertem i przeanalizować.
3 minuty po 23 w Radiu Maryja, rozmowy niedokończone. Temat ekspert NASA o katastrofie smoleńskiej. Nasi goście to pan profesor Wiesław Binienda, kierownik Wydziału Inżynierii Cywilnej na Uniwersytecie w Akron w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem grupy ekspertów do spraw badań katastrof lotniczych takich instytucji i firm jak NASA, FAA oraz Boeinga. Jest też ekspertem zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyny katastrofy TU-154 z 10 kwietnia 2010 roku. Jest też sekretarz tego zespołu, pan Bartłomiej Misiewicz. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Kazimierz z Radomia. No, z przyjemnością wielką się słuchać pana profesora, tego opowiada, jak opowiada i cały ten profesjonalizm, to zaangażowanie. Jak słucham właśnie tej wypowiedzi, podziwiam ton głosu i takie pogodne nastawienie. Niestety nasi politycy, którzy tutaj występują w różnych programach, no to często prowokują i kłócą i dosyć eskalują takie swoje wypowiedzi. Natomiast jak słucham pana profesora...
Myślę, że u nas nie.
Nie, nie.
Radio
Maria na szczęście nie. Chciałem tylko taką analizę mi się taka nasuwa, że pan profesor przypomina tego Józefa sprzedanego. Ja nie wiem, jak pan profesor się znalazł w Ameryce. Nie wiem, czy go Rzeczpospolita ta ludowa nie sprzedała, w cudzysłowie, do Ameryki, ale w tym momencie mi się nasuwa jako ten prorok dla Polski, że zajął się tą sprawą tak niejako ad hoc od siebie tam, bo przecież była też informacja w telewizji Trwam, że wydał dużo swoich własnych pieniędzy, uruchomił całą procedurę w Ameryce i kolegów profesorów, różnych naukowców, żeby tą sprawę wyjaśnić, kiedy w Polsce niestety tchórzostwo i zaprzeństwo rządu sprawia, że ta sprawa jest no wręcz nasuwa się takie brzydkie słowo zamotana. Celowo nam utrudniają wyjaśnienie, a tych wszystkich ludzi, którzy chcieliby to wyjaśnić, wręcz się szkaluje i nie na argumenty, tylko na same zasady, że ktokolwiek chciałby coś sensownego powiedzieć, to go się po prostu obraża. Także wielkie dzięki dla pana profesora, dla Radia Maryja, dla telewizji Trwam, że chcecie państwo to wszystko wyjaśnić i przyjdzie czas, że to się właśnie uda nam poznać tą prawdę i wreszcie może Polacy zrozumieją, w jakim kraju żyjemy i jak nami tu manipulują cały mechanizm ogłupiania ludzi, prawda? Także to serdecznie dzięki, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Pan profesor znalazł się w Stanach Zjednoczonych, bo mu tak zaproponowano w 1982 roku, tak?
No właśnie, ale muszę powiedzieć, że moja praca teraz, na pewno byłoby mi trudniej to robić, gdybym nie miał wielkiego wsparcia od swojej żony, która dwoma rękami, że tak powiem, podpisuje się pod tą moją pracą. No i oczywiście od wychowania, jakie otrzymałem od mojej mamy i taty, no niestety już oni nie żyją, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby moja mama na przykład mogła zgodzić się z sytuacją, jaka jest w tej chwili proponowana przez rząd polski, żeby taka katastrofa po prostu była zamiatana pod dywan. No nie, to jest po prostu dla mnie nie do pomyślenia.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Jacek z Dąbrowy Górniczej, chwilowo w Płocku. Ja tu sobie troszeczkę się na tym lotnictwie orientuję. Mam taki problem. Nijaki mi ząb nie chce mi wyjść przyspieszenia pionowe samolotu. No bo on leciał z tą prędkością 270 km na godzinę. No, na wystawionych klapach i to zdaje się pozycja nie była ostatnia wystawienia klap, więc te współczynniki siły nośnej na płacie musiały być rzędu 2,5. I przy tej prędkości to przyspieszenie pionowe maksymalne nie wyjdzie więcej niż 2. Tutaj zdaje się w raporcie MAKO były na tych takich punkty podane, były podane te parametry na poziomie 4-5G. Po prostu to jest to nierealizowalne. To jest, czy ten punkt nie można by podnieść, bo to świadczy o czystym oszustwie. Po prostu to jest po prostu no, nierealne. Także pan profesor może nie jest z tej dziedziny, ale to jest taki bardzo mocny punkt do zahaczenia. Po prostu ta trajektoria lotu jest, jakby to się mówi, nierealizowalna przy prędkości podchodzenia do lądowania, bo z taką prędkością mniej więcej poruszał się samolot. Czy można prosić profesora o podanie tego i naświetlenie tego aspektu jako jeszcze takiego jednego bardzo, bardzo no, niejasnego punktu w tej
dziękujemy
całej opowieści.
Panu, panie Jacku.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No dziękuję bardzo. No, zgadzam się z panem, że właśnie wiele jest tych elementów, które po prostu nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, jak to jest, że mamy sytuację, kiedy samolot idzie, przyspiesza do góry zgodnie z trajektorią pionową, a przyspieszenie pokazane jest w czarnej skrzynce poniżej jedności G. Także to są w ogóle rzeczy niezrozumiałe. Oczywiście taki samolot w życiu by nie mógł lecieć z takimi przyspieszeniami jak 5G, znaczy zmieniać swoją wysokość z przyspieszeniem pionowym 5G czy wyższym. No także ja się zgadzam, ale oczywiście znowu potrzeba jakiegoś eksperta, który dokładnie to przeczyta, a przede wszystkim trzeba mieć dostęp do prawdziwych czarnych skrzynek. I okazuje się, że kopie to nie jednak nie to samo.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Andrzej ze środkowo-południowej Polski. Ja chciałem nawiązać do wypowiedzi tego pana, który przed tymi dwoma ostatnimi kobietami mówił. To znaczy on, tak się domyślam, że chyba miał na myśli to, czy jakieś te instytucje międzynarodowe mogłyby Rosjanom cofnąć tą certyfikację. Ja nie wiem, czy pan profesor odpowiedział to, że to taka procedura się odbywała przez sądy, czy to z pominięciem sądu te same instytucje mogą cofnąć ten certyfikat Makowi, żeby on po prostu, skoro nie wykonali tych jakichś podstawowych procedur, czy w związku z tym nie powinni mieć cofnięty ten certyfikat tych międzynarodowych instytucji. To tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Tak, jak zwykle sprawy prawne są bardzo skomplikowane, dużo bardziej niż nam się to wydaje. I dlatego nie może arbitralnie jakiś urzędnik cokolwiek robić, tylko musi być jakaś procedura, prawdopodobnie jakiś sąd, ale ja nie jestem prawnikiem, także zupełnie nie mogę się na ten temat wypowiadać.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo?
Witamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na imię mam Marek. Ja mam pytanie zupełnie z innej beczki. Otóż dzisiaj na stronie Gazety Polskiej wyczytałem, że prokuratura wysłała za profesorem Biniendą swoją żandarmerię. Czy profesor ma jakąś ochronę, żeby przeprowadzili go bezpiecznie, żeby odleciał bezpiecznie do Stanów?
Skąd telefon?
Z Warszawy.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze?
No ja myślę, że...
Żandarmeria, czy tylko zaproszenie do rozmowy?
Rzeczywiście wysłali jednego żandarma do mieszkania, w którym mieszkam. Akurat mnie nie było w tym czasie w mieszkaniu, także tylko nastraszyli moją teściową, która oczywiście nie była zbyt szczęśliwa z takiej wizyty. No mam nadzieję, że nie będę musiał chronić się jakoś przed prokuraturą i oni nie będą wysyłali ani żołnierzy, ani inne jednostki za mną. Myślę, że potrafimy po prostu cywilizowanie ze sobą rozmawiać. Także na tym zostawię.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani.
Ja do rozmowy.
Jest pani na antenie, pani imię?
Maria. Marianna.
Marianna, to dobrze. Prosimy pani Marianno.
No ja chciałam się włączyć do tej rozmowy.
Włączyła się pani i prosimy o słowo.
Właśnie. No, w intencji tej katastrofy. O tym się nie mówi, a ja dokładnie słyszałam, tydzień przed uroczystością te trzech panów, Komorowski, Tusk, no i właśnie ten Sikorski. Tydzień przed uroczystością w telewizji widziałam wieczorną porą, widziałam i słyszałam dokładnie, jak szyderowały z Kaczyńskich. Jeden się odezwał, że po uroczystości w Katyniu Kacka nie będzie prezydentem. A ten drugi się odezwał, mówi, będzie prezydentem, ale byłem prezydentem. I proszę mi powiedzieć, skąd wiedziały, bo tak się stało. Skąd to wiedziały o tym?
Wie pani co, no ja, trudno nam to może jakoś tam weryfikować. Nie wiem, panie Bartłomieju, czy pan coś o tym wie, czy rzeczywiście taka rozmowa była, bo nieraz są jakieś talk show'y różnego rodzaju i ktoś może
no właśnie,
w ten sposób, prawda, sobie żartować, że to nie do końca może te osoby, o których pani wspomniała, tylko no, kwestia jakichś takich żartów, bo wtedy też sytuacja była bardzo taka napięta, kwestia realizowania, prawda, wylotów pana prezydenta, jego obecności na różnych uroczystościach, jego reprezentacji.
Dokładnie tak. Znaczy odbieram rzeczywiście tę wypowiedź jako zasłyszaną w jakimś programie rozrywkowym, bo przynajmniej ja nie słyszałem cytatów tych panów, które tak by brzmiały. Natomiast rzeczywiście to był wtedy napięty okres, bo próbowano cały czas nie dopuścić do oficjalnej wizyty pana prezydenta. Rozdzielono te wizyty, całe te przygotowania też do nich nie dopuszczono. Przecież trzy razy z kancelarii prezydenta była wysyłana grupa przygotowawcza, która nie była wpuszczona nawet na lotnisko w Smoleńsku. Ani ambasada, ani rząd o to nie zadbał. Chociaż w dokumentach opublikowanych w Białej Księdze tragedii smoleńskiej wydaną przez zespół parlamentarny jasno wynika, że szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, pan Tomasz Arabski, już na samym początku, zanim jeszcze w ogóle doszło do całej, że tak powiem, burzy medialnej, swoim własnym podpisem zaakceptował datę 10 kwietnia jako datę wylotu prezydenta do Smoleńska. Więc to był gorący okres, pewnie wiele osób, czy w wielu programach rozrywkowych cały czas próbowano tę sytuację nakręcać, ośmieszać i tak to prowadzić, więc może to dlatego.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Chciałem powitać wszystkich uczestników dzisiejszej audycji, przede wszystkim pana profesora, i serdecznie podziękować za prezentacje, które mieliśmy możliwość oglądać nie tylko na antenie, ale również w miejscach spotkań. Ja akurat brałem udział w spotkaniu w Białymstoku. Jeden z uczestników próbował zakłócić to spotkanie, podważając oczywiste fakty. I właśnie pan profesor był bardzo zbulwersowany, dlaczego niektórzy ludzie w taki sposób się zachowują. Ja wyjaśniłem, że podobnie jak mówił Galileusz, że ciemnota po prostu nienawidzi wiedzy. I tutaj jeszcze jeden taki ważny dosyć punkt. Dlaczego zamiata się pod dywan oczywiste fakty? I z tego, co obserwuję, nie tylko kiedy stale władzy, ale rozmawiając w społeczeństwie z niektórymi ludźmi, którzy nie próbują analizować faktów, obserwuję, że często są to osoby, które w życiu kierują się złym postępowaniem, tak jakby były przesiąknięte złem. I spotkałem księdza, który prosił o modlitwę właśnie z intencji osób, które tak postępują, o nawrócenie, o zmianę ich postępowania. Także chciałem serdecznie jeszcze raz podziękować za ujawnianie i motywowanie dowodami naukowymi tych oczywistych faktów i prosić o dalszą współpracę i również pomoc Radia Maryja i wszelkich osób, które są za prawdą, żeby to wyszło w końcu na jaw. To jest faktem oczywistym. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy panu. Jeżeli pan profesor pozwoli, to ja odpowiem, bo proszę pana, rzeczywiście, znaczy nie jest tak, że ta prawda jest zamiatana pod dywan. Znaczy dzięki wsparciu mediów niezależnych, w tym właśnie Telewizji Trwam, Radio Maryja, dzięki panu profesorowi Biniędzie, panu profesorowi Nowaczykowi, panu doktorowi Szuladzińskiemu i wielu, wielu innym ekspertom, także anonimowym, dzięki zespołowi parlamentarnemu, a chyba przede wszystkim przewodniczącemu tego zespołu, czyli ministrowi Antoniemu Macierewiczowi, że ta prawda z każdym dniem jest przez nas coraz bardziej odkrywana i na pewno w końcu ta prawda w całości ujrzy światło dzienne i na pewno wszyscy będziemy widzieli, co tam się stało.
No i ja bym chciał dodać i podziękować wszystkim właśnie ekspertom tutaj anonimowym w Polsce szczególnie i kolegom z Ameryki, Nowaczykowi i Szuradzińskiemu z Australii, bo bez ich pracy, bez ich pomocy byłoby mi całkowicie niemożliwe przekazać Państwu to seminarium, jakie miałem teraz w Polsce. Wiele z elementów to jest ich pomoc, to jest ich praca, to jest ich wkład. Także dziękuję na antenie właśnie Radio Maryja tym wszystkim ludziom, którzy może nie przesypiają nocy i ciężko pracują nad tym, abyśmy wszyscy razem doszli do prawdy.
Panie profesorze, pewnie jest wielu takich, którzy, tak jak mówiłem, próbują dyskredytować, tak, nie tylko w opinii publicznej, ale też w tym świecie naukowym. No nie zawsze może argument prawdy dochodzi, bo to najlepszy i ten najmocniejszy, najbardziej właściwy w świetle, no, można powiedzieć, tego, co potrafimy zbadać i czego dowieść. Jak to wygląda od tej strony na przykład poparcia, tak? Bo pewnie dla pana, czy dla każdego naukowca bardzo liczy się to, że kolega z tego czy innego uniwersytetu, tak, w Polsce, we Francji, w Stanach Zjednoczonych poprze, rozumie, bo krytycznie mógł spojrzeć na moją pracę, na mój wysiłek i powiedział, to jest dobre. I teraz, czy wy jako naukowcy też się w ten sposób wspieracie, bo nieraz jest tak, że cała ława taka idzie, by właśnie coś popsuć, czy wyłamać, czy zakłamać rzeczywistość, którą wy pokazujecie, jaką ona naprawdę jest.
No tak, oczywiście. Każdemu z nas na pewno zależy, żeby nasze prace były zweryfikowane i jeżeli poddane krytyce, to merytorycznej krytyce. Nie boimy się dyskusji merytorycznych. I myślę, że każdy prawdziwy naukowiec inaczej się nie odzywa, jeżeli są tacy ludzie, którzy zamiast właśnie merytorycznych uwag dają personalne opinie o mnie, no to prawdopodobnie oni nie są naukowcami. Natomiast do tej pory miałem wiele przyjemności właśnie z pytań, z komentarzy, tak jak mówiłem, ekspertów z całego świata, którzy siedząc na sali, słuchając mnie, patrząc na moje wywody, dopytując się w szczegółach dodatkowych elementów, wyrażali swoją aprobatę. Także mam nadzieję, że to będzie również realizowane w przyszłości.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Andrzej z Wierzchowic. Przede wszystkim, panie profesorze, serdeczne Bóg zapłać za tą niesamowitą wręcz pracę, którą pan wykonał, za dodanie Polakom odwagi. Próbowałem się z panem mailowo skontaktować, aczkolwiek już pan udzielił odpowiedzi, że po prostu jest pan strasznie zajęty. Ale udało mi się, próbując już ponad godzinę, dodzwonić do państwa. Pytanie. Jako pilot szybowca często zauważyłem, że podczas wychodzenia na przykład z pętli skrzydła samolotu szybowca, przepraszam, bardzo mocno się wginają do góry, prawda? I taka mi przyszła pewna refleksja odnośnie położenia samolotu Tu-154 w momencie, kiedy on już jak gdyby był na odejściu, prawda? Odchodził jak gdyby już obydwaj piloci stwierdzili, że dają pełną moc, samolot odchodzi. W tym momencie na skrzydła na pewno oddziaływuje znaczna siła nośna, prawda, i znaczne obciążenie tych skrzydeł. I czy przypadkiem jakaś dodatkowa, no w cudzysłowie brzoza, prawda, nie przepełniła jak gdyby tego buforu bezpieczeństwa wytrzymałości konstrukcji? Czy od tej strony analizował pan swoje obliczenia matematyczne?
Dziękujemy, panie profesorze.
Tak, tak, proszę pana, oczywiście z profesorem Brownem obliczyliśmy ciśnienia aerodynamiczne i ja dołożyłem do swojego skrzydła właśnie te ciśnienia, także ono się też tak wygięło. Może nie tak jak w szybowcu, bo troszeczkę jest mocniejsze i solidniejsze, ale absolutnie było poddane temu ciśnieniu, jakie w danym pozycji ten samolot posiadał. Niemniej jednak chyba najważniejszym elementem z tego wszystkiego jest to, że no, ta krawędź przednia jest na zdjęciach u wraku niezniszczona. Także nie umiem sobie wytłumaczyć po prostu, jak może samolot uderzyć w jakiekolwiek drzewo, a nie zniszczyć krawędzi przedniej. Także to jest chyba problem, który jest tutaj decydujący.
Mam jeszcze jedno pytanie, mogę?
Prosimy.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie właśnie tych slotów, które pan profesor wyszukał i skrzętnie wskazał, że one są od przodu niezniszczone. To oczywiście byłby niezaprzeczalny fakt, że ten samolot nie uderzył w żadną przeszkodę terenową, a już na pewno nie w drzewo. Natomiast czy nie obawia się pan tego, że na przykład mogło dojść do zamiany tych slotów z innego samolotu, tudzież no, z innej konstrukcji, bądź też no, po prostu jakieś inne niechlujstwo, niecelowe działanie?
No, w ten sposób to już nic nie moglibyśmy zrobić, prawda? Gdyby można powiedzieć, że wszystko było niechlujstwem i jakieś tam działania. Taki przykład mamy, że na zdjęciach satelitarnych widać, jak statecznik lewy poziomy został przeniesiony o 30 metrów z dnia 11 na 12 kwietnia. Dostałem taki e-mail od jednego z blogerów, który mówi, że może prawdopodobnie to chciano ukraść ten kawałek tego metalu na złom. To złomiarze podjęli ten kawałek, zaczęli uciekać, ale milicja rosyjska ich zatrzymała i oni rzucili 30 metrów dalej. No, gdyby tak naprawdę było, no to oczywiście sądzę, że ci milicjanci by podali tę informację do MAK-u i oni mogliby dać tą pozycję, która przecież jest udokumentowana w tych zdjęciach satelitarnych i dostępna to również dla nich. Niemniej jednak tego nie zrobili i w raporcie MAK-u jest druga pozycja pokazana jako oryginalna. Nie, no, ja nie umiem dyskutować z sytuacjami, które bierzemy pod uwagę, że może pozamieniano, czy w ogóle jakieś inne rzeczy. No, po prostu muszę zrobić założenia, że to, co widzę, to jest.
Panie profesorze, jeszcze raz serdecznie Bóg zapłać za to, co pan dokonał tutaj dla nas. No i trzymamy kciuki i modlimy się za to, żeby jednak ta sprawa nabrała bliższej prawdy wymiaru.
Dla pana pomyślnych lotów życzymy.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
mówi,
pani.
Mówi Anna z okolic Radza.
Jesteśmy na antenie, pani Aniu. Prosimy bardzo o słowo. Jest to już możliwe.
No więc na początek chciałam również powitać wszystkich gości na antenie i w studio przede wszystkim, także tych, którzy słuchają. Moje tutaj zdanie na ten temat dotyczyłoby bardziej tego, co dzieje się dzisiaj w mediach. Obserwuję, ponieważ też nie jestem jakimś specjalistą, obserwuję jednak to, co od początku było przez media kreowane, pokazywane. Ukazywana została jakaś tam prawda medialna, którą wpajano ludziom, gdy zaczęto mówić o tym, że to mógł być jakiś zamach, że to mogła być tragedia, która byłaby ewentualnie podyktowana rzeczywiście działaniem osób trzecich i tak jak tutaj w ostatnim czasie szczególnie wskazuje się na to, że były wybuchy na pokładzie. Wyśmiewano, od początku wyśmiewano jakiekolwiek domysły, tłumaczono, że ktoś chce doprowadzić do jakiejś wojny polsko-rosyjskiej i tak dalej. I jedyną tak naprawdę od początku, jedynymi mediami, które w moim odczuciu nie bały się mówić prawdy, to były właśnie media takie jak Radio Maryja czy Telewizja Trwam. Oczywiście pojawiały się komentarze osób trzecich, które jasno mówiły, wypowiadały swoje zdanie i nie bały się tego mówić, co też zasługuje na nie lada tutaj poparcie, prawda, tych osób, że one nie bały się tego. I te osoby ciągle są w jakiś sposób dyskryminowane. To się dzieje nie od dziś i nie od wczoraj, ale od samego początku. Są te osoby dyskryminowane. W mediach są ukazywane ich zdjęcia w sposób zupełnie śmieszny, by przedstawić ich po prostu tak, żeby ludzie śmiali, wyśmiewali te osoby. No już nie wspomnę tutaj o sytuacji, jaka się dzieje w szkolnictwie i wszędzie indziej. Tak, czyli na każdym etapie zabija się patriotyzm, zabija się walkę o prawdę. I teraz tutaj chciałabym też zapytać, ponieważ słucham audycji, chciałabym też tutaj nawiązać do tego, ponieważ usłyszałam na temat tej żandarmerii wojskowej, czyli już się pojawiają jakieś też może sposoby, żeby zastraszyć, prawda, pana profesora. Chciałabym też zastanowić się nad tym, co my możemy więcej zrobić oprócz tych strajków, na których też nikt nie zwraca uwagi. I teraz ludzie wychodzą na ulicę, wypowiadają się, że to nie odpowiada nam. Takie kłamstwo, takie zakłamanie, taki fałsz, obłuda nie odpowiada nam. Ludziom nie odpowiada i nikt na to nie reaguje. I co dalej? Zabiorą nam Radio Maryja, zabiorą nam Telewizję Trwam i skąd my dowiemy się prawdy? Gdzie my będziemy mogli wpływać na to? To też jest takie dla nas zastanawiające. Ja jestem osobą młodą, niezwykle to przeżywam I po prostu aż się boję, co moje dzieci w przyszłości będą oglądać. Skąd one dowiedzą się prawdy, skąd one będą czerpać te informacje o tym, żeby że należy tak żyć nawet. Należy żyć według prawdy, bez względu, czy to ktoś zawinił, czy nie zawinił. Należy do tego dążyć, żeby to wytłumaczyć, a nie jak dziś w polityce się mówi, urwijmy z historią, urwijmy to wszystko, zakończmy z historią, żyjmy dniem dzisiejszym, trzeba żyć będąc w pokoju z wszystkimi. Owszem, trzeba żyć będąc w pokoju, trzeba wybaczać, ale trzeba też wskazywać na to, że rzeczywiście coś miało miejsce i nie wolno zakrywać tutaj oczu. No i też w kwestii polityków, jak można o własnym państwie wypowiadać się na ten sposób, jak można na temat własnych właśnie braci, sióstr mówić, że są nie tacy, ponieważ walczą o to dobro i należy ich w jakiś sposób usunąć. No dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne, co się dzisiaj dzieje i tak po prostu chciałabym tutaj wtrącić ten swój głos do dyskusji.
Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam i naprawdę będę się modlić gorąco za to, żebyśmy wszyscy byli wytrwali i żebyśmy nie bali się tej prawdy.
Dziękujemy.
Zapłać bardzo serdecznie dziękujemy za tę modlitwę. Ona rzeczywiście jest bardzo potrzebna, ale też proszę nie uważać, że to naprawdę, że się kończy, że Polacy nie chcą tej prawdy znać, że to jest zamiatane pod dywan, że po prostu jakieś trzy stacje, mainstreamowe media próbują ośmieszyć temat katastrofy smoleńskiej, czy piszą nieprawdę i czy właśnie dyskredytują pana profesora Biniendę i innych ekspertów zespołu, to my się poddajemy, nie walczymy i ja jestem pewien, że tak samo jak telewizja Trwam w końcu zwycięży i będzie miała miejsce na multiplexie, tak samo i wyjdzie prawda na jaw o katastrofie smoleńskiej. Profesor Binienda teraz, gdy był, teraz już kończy swoją wizytę w Polsce, ale podczas różnych spotkań spotykał się z setkami ludzi. Minister Macierewicz codziennie jest w innym miejscu Polski, dlatego że ludzie chcą wiedzieć to, co obecnie zostało ustalone, bo to nas przybliża do tej prawdy i tą prawdę w końcu osiągniemy, zwyciężymy.
Panie profesorze.
Ja tylko chciałem dodać, że mój podpis jest już pod apelem o telewizję Trwam. Także proszę o takie podpisy moich przyjaciół w całej Polsce. A wszyscy Polacy są moimi przyjaciółmi. Powinniśmy mieć 40 milionów takich podpisów.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mieczysław z Kielc. No bardzo jestem zadowolony, ucieszony, że się połączyłem. Właśnie tak samo chciałem powiedzieć, że bardzo jestem usatysfakcjonowany, że pana profesora poznałem właśnie wczoraj w Sielki, właśnie byłem na tym spotkaniu, właśnie tam było dość duże grono właśnie i chciałem złożyć do gratulacje i wielkie uznanie po prostu, że pan profesor się za nami stawia. Co do samej właśnie tej katastrofy, no to ja nie mam wątpliwości po prostu przebiegiem, kiedy ta katastrofa doszła do tej tragedii i później po prostu po tej katastrofie nie mam wątpliwości właśnie co do katastrofy, co było przyczyną właściwie. Chciałem właśnie pana profesora zapytać, bo tutaj nasze środki przekazał, właśnie prokurator wypowiadała się, że na tym drzewie, prawda, zostały jakieś ślady emalii czy powłoka tego skrzydła. No właśnie, jak to mogli stwierdzić po prostu, kiedy właśnie tu pan profesor udowadnia, prawda, swoimi wyleczeniami, że samolot się nie styknął, właśnie nie zderzył z tą brzozą. Jakie to jest kłamstwo. I chciałem na koniec właśnie powiedzieć, że panie profesorze, no niech pan po prostu sam oceni to nasze położenie w Polsce, jaki to jest ten nasz kraj, jak my się po prostu Polacy tu czujemy właśnie tego. To właśnie chciałem powiedzieć. Nie.
Dziękujemy.
No, dziękuję, niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków. Amen. Z Panem Bogiem.
Na pana ręce, że tak powiem, chcę podziękować za niesamowite mrowie prezentów, jakie dostałem od państwa. No i oczywiście miłe mnie przywitanie tam i wysłuchanie i pożegnanie. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Także jeżeli chodzi o problemy właśnie z tym, o których pan wspomniał, no to jest dużo jeszcze właśnie do wyjaśnienia, bo wiemy jedno, moim zdaniem, na podstawie moich wyników, że no chyba nie mogło dojść do jednak uderzenia tego drzewa, tego skrzydła w drzewo, bo inaczej by ta krawędź przednia musiała być zniszczona. A o innych rzeczach, no to ja zawsze prosiłem, że tak powiem, ekspertów, jak mają jakieś tak zwane twarde dowody, to niech pokażą i wtedy przecież będziemy wiedzieli.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Magda ze Świętokrzyskiego. W pierwszej kolejności witam wszystkich serdecznie zgromadzonych w studiu i przed radioodbiornikami. Również chciałabym podziękować za tą pracę, którą pan profesor dokonuje i wykonał oraz wszystkim mediom niezależnym oraz zespołowi parlamentarnemu. Ja mam takie pytanie, nie wiem, czy ktoś już podnosił tę kwestię, czy nie, ale zastanawia mnie sytuacja profesorów, utytułowanych osób, które podpisały się pod raportem Komisji Millera. Teraz jeżeli słyszymy, że pan profesor przedstawia na seminariach dużemu gremium profesorów z różnych uniwersytetów, i wszyscy akceptują te wyniki tych badań. Teraz, czy jest jakaś możliwość, żeby podważyć tą sytuację, jaka została przedstawiona w raporcie Millera? Czy są jakieś prawne możliwości, nie wiem, czy w Sejmie, to może już pan zespołu parlamentarnego odpowie na to pytanie, czy jest jakaś możliwość, żeby merytorycznie właśnie podważyć te tezy, jakie zostały tam podniesione w tym raporcie? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Ja myślę, że one merytorycznie już zostały podważone przez ekspertyzę właśnie chociażby profesora Biniendy. Natomiast, jak rozumiem, pani się pyta, czy jest możliwość zrobienia pracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Jak najbardziej. W związku z tym, że pojawiły się nowe fakty, nowe fakty się pojawiają zresztą cały czas, nowe ekspertyzy i analizy, taka komisja nie tylko, że powinna zostać zrobiona jej praca, ale też powinna zostać powołana komisja po prostu międzynarodowa, która by raz na zawsze mogła usiąść i na spokojnie, mając tyle czasu, ile będzie potrzebowała i takich ekspertów, jakich będzie potrzebowała z całego świata, móc tą katastrofę wyjaśnić. Bo...
Panie profesorze, a może jest tak, że no, są napisane raporty i można wyliczać, można mieć argumenty i tak się nic nie zmieni. Jakie pan ma doświadczenie, bo pan mówi sprawy prawne, trudne, za takimi raportami też, no ktoś stoi, ma kto nie tylko, prawda, komisję, ale to konkretnie państwo. Nasz raport to nie jest, że tylko pana Millera i tego zespołu, pana ministra, to jest, za tym stoi rząd, bo to jest jest zespół konkretnie powoływany, jest umocowany prawnie, tak? I więc pod tym się podpisuje prezes Rady Ministrów, jakoś to jest akceptowalne. I teraz pewnie jest to trudny też orzech do zgryzienia, jeżeli pojawiają się takie argumenty, jak chociażby pana.
No wie pan, wieksiądz, ja mieszkając w Stanach Zjednoczonych, to widzę jasno, że nie ma takich sił politycznych, które nie uległyby presji społecznej. jeżeli społeczeństwo sobie życzy, żeby coś było powtórzone, czy poprawione, czy jest nieusatysfakcjonowane, to w Stanach Zjednoczonych robi się wszystko, aby to tak zrobić, żeby było transparentnie zrobione, żeby to było zrobione przez najlepszych ekspertów. Nie narzuca się nic, nie ma żadnej arogancji, bo tacy politycy, którzy by pokazywali swojemu narodowi arogancję w Stanach Zjednoczonych, już przestaliby być bardzo szybko politykami. Nawet media, jeżeli byłyby tendencyjne, to inne media miałyby taką siłę przeciwko tym tendencyjnym mediom, że po prostu te właśnie tendencyjne media by usunęły ze swoich szeregów takich nieprawidłowych dziennikarzy. Także ja nie umiem, że tak powiem, zrozumieć tak naprawdę, szczerze mówiąc, co tutaj się dzieje w Polsce. Doświadczam tego z dnia na dzień przez ostatni tydzień, ale faktycznie rzecz biorąc, jest to dla mnie dość dziwne. Po prostu nie umiem tego jeszcze sobie wytłumaczyć.
Jedno się robi, drugie się mówi. Czasem może i tak jest. Panie profesorze, nasz czas spotkania bardzo bogatego, bardzo dziękujemy, że pan zechciał również w natłoku tych spotkań poświęcić naszym widzom i słuchaczom wiele czasu. Dziękujemy też za ten wysiłek pana profesora i teraz słowo na podsumowanie.
Chciałbym podziękować Radiu Maryja i Telewizji Trwam za możliwość wypowiedzenia się w sposób kulturalny, spokojny, tak właśnie jak to powinno być i tak jak jest w mediach na Zachodzie. Jest to jakość, do której jestem przyzwyczajony i miło mi było zakończyć swoją właśnie wizytę w Polsce w tak przyjemnych warunkach. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Kogo pan profesor chciałby pozdrowić na naszej antenie?
Przede wszystkim pozdrawiam swoją rodzinę, która mam nadzieję, że już oczekuje mnie i z którą mam nadzieję będę miał spokojnych kilka dni, żeby dojść do siebie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Wiesław Binienda, kierownik Wydziału Inżynierii Cywilnej na Uniwersytecie w Akron w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Pan profesor jest członkiem grupy ekspertów do spraw badań katastrof lotniczych poważnych firm, instytucji NASA, FAA oraz Boeinga. Jest też ekspertem zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy TU-154 z 10 kwietnia 2010 roku. Z nami w studiu jest też pan Bartłomiej Misiewicz, sekretarz biura, sekretarz tego właśnie zespołu. Bardzo też panu dziękuję.
Jeśli można, ja bym chciał się przyłączyć do tych podziękowań pana profesora dla Telewizji Trwam i Radia Maryja i powiedzieć, że chyba ta wizyta pana profesora z tymi badaniami, z tymi ekspertyzami tchnęła pewną nadzieję, nową nadzieję Polaków, że naprawdę jednak wyjdzie na jaw. A ja obiecuję, że zespół na pewno będzie robił wszystko, bo wiem, znam ministra Macierewicza i wiem, że nie odpuści i doprowadzi do wyjaśnienia przyczyn katastrofy.
Dziękujemy. Panie profesorze, też życzymy i bezpiecznego powrotu do domu. I można powiedzieć, życzymy dobrych owoców pana pracy, całego zespołu, którym pan kieruje.
Szczęść Boże. Z góry dziękuję za modlitwę.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niesiemy modlitwy przed Twoje ołtarze, my z Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Warszawy, bezradni świadkowie tragicznych wydarzeń. O łaskę prosimy Cię, Panie łaskawy, bezradni świadkowie tragicznych wydarzeń. O łaskę prosimy Cię, Panie łaskawy, cierpimy za swoje i nie swoje winy, pod presją sąsiadów z zachodu i wschodu i trudno nam pojąć, dlaczego tracimy co lat kilkadziesiąt elitę narodu. I trudno nam pojąć, dlaczego tracimy co lat kilkadziesiąt elitę narodu. Lecz choćby zapalił się świat w jednej chwili, wytrwamy przy Tobie, Chrystusie zwycięski. A ci, co najwierniej Ojczyźnie służyli, znów idą do nieba nad Lasem Smoleńskim. Lecz choćby zapalił się świat w jednej chwili, wytrwamy przy Tobie, Chrystusie zwycięski. A ci, co najwierniej Ojczyźnie służyli, znów idą do nieba nad Lasem Smoleńskim.
Za kwadrans będzie godzina 24. Zapraszam do modlitwy. Boże, wejdzie ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia. Dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego. Może teraz jakoś jaśniej dociera do nas to, że zostaliśmy obdarowani pełnią darów. Czy jesteśmy tymi, którzy tymi darami dzielą się, wykorzystują je do bycia świadkiem, świadkami w różnych sytuacjach? Czy bronię mojej wiary? Czy dbam o to, by żyć nieustannie w łasce uświęcającej, by we mnie te dary mogły owocować? Byłbym, że jestem wyraźnym znakiem w świecie. Czy może jestem solą, która straciła smak, światłem gdzieś pod korcem? Jaka była moja modlitwa, moje spotkania? Jak przeżyłem ten dzień? Jaka była Eucharystia? Moje spotkanie z Bogiem, ze wspólnotą moich braci i sióstr, we wspólnocie Kościoła. Wybacz, Boże, każdy mój błąd, grzech, małości może, którym ulegałem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze, Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Amen. Amen.
Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą. Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z siedła myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest buklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
Proszę bardzo.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego, alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego, alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego, alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju, alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga, alleluja. Z całego serca Ojcu dziękuję za wspólną modlitwę, życzę spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrej, spokojnej i błogosławionej nocy.
Skrót ważniejszych informacji z kraju i ze świata. Zapraszam. Dziś obchodziliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Ojciec Święty Benedykt XVI sprawował mszę świętą w Bazylice Świętego Piotra. Papież powiedział, że ludziom coraz trudniej jest porozumieć się ze sobą, a na świecie szerzy się nieufność, podejrzliwość i wzajemny strach. Ojciec Święty apelował o pokój. Podczas południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Celi w Watykanie Benedykt XVI powiedział, że dzisiejsze święto chce nam przypomnieć doświadczenie zesłania Ducha Świętego na apostołów. Jezus, który wstępuje do nieba, zsyła dla Kościoła Ducha, aby każdy chrześcijanin miał udział w jego boskim życiu, mówił Ojciec Święty. Papież poinformował też, że 7 października na początku Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów ogłosi świętego Jana z Avilli i świętą Hildegardę z Bingen, doktorami Kościoła Powszechnego. Przypomniał także, że 1 czerwca uda się do Mediolanu na 7 Światowe Spotkanie Rodzin i prosił o modlitwę w intencji jego powodzenia. Ojciec Święty pozdrowił również uczestników uroczystości w Piekarach Śląskich z okazji pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców. Co roku w ostatnią niedzielę maja wokół Piekarskiego Wzgórza gromadzi się około 100 tysięcy mężczyzn. Mszy świętej na kalwaryjskim wzgórzu przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który przywiózł do piekar relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Księża biskupi, którzy uczestniczyli w pielgrzymce, stwierdzili, że budowanie społeczeństwa bez Boga rodzi nieporozumienia i walkę. Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc powiedział, że niepokój budzą ataki na Kościół w celu zbicia kapitału politycznego. Metropolita katowicki zaapelował do polityków, by podnosili standardy moralne życia publicznego i nie bali się wprowadzać do niego pozytywnych cech – roztropności, męstwa, mądrości, odpowiedzialności i miłości i sprawiedliwości. Z kolei ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik w homilii stwierdził, że wszędzie tam, gdzie ludzie budują społeczność bez Boga albo wbrew niemu, tam zaczyna się niezrozumienie i walka. Debata na temat przyszłości wsi zakończyła dwudniową 20. pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, w której uczestniczyli sołtysi, rolnicy i przedstawiciele środowisk wiejskich z całego kraju. W trakcie pielgrzymki odbyła się konferencja Wiejska Polska. Wskazywano podczas niej, że konieczne są zmiany w otoczeniu prawnym lokalnych społeczności i rozwój wiejskiej aktywności gospodarczej. Marsze dla życia i rodziny przeszły dziś ulicami Słupska, Gniezna i Częstochowy. W ten sposób uczestnicy chcą zamanifestować swoje przywiązanie do wartości rodzinnych i szacunku do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Z okazji obchodzonego jutro święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pracownicy uczelni, studenci, absolwenci uczestniczyli w uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Leszek Sławoj Głódź, metropolita gdański. Na stacji Ostrów Wielkopolska doszło do zderzenia dwóch pociągów. W wypadku lekko ranne zostały dwie osoby – kierownik i maszynista pociągu osobowego. Pociąg towarowy relacji Iłowo i Bramowice przejechał semafor wjazdowy, który wskazywał sygnał stój, światło czerwone. W efekcie wjechał w tył stojącego pociągu osobowego relacji Ostrów Wielkopolski – Wrocław Główny. Minister transportu Sławomir Nowak chce, by kolejarze przeszli ponowne szkolenia, m.in. z procedur bezpieczeństwa. Minister przypomniał także, że po katastrofie, do której doszło w tym roku w Szczekocinach, został zlecony audyt procedur bezpieczeństwa. 30 maja mamy poznać raport w tej sprawie. Kamil Glik, Michał Kucharczyk i Tomasz Jodłowiec to piłkarze, którzy nie zagrają na Euro 2012. Trener Franciszek Smuda zdecydował, że to właśnie oni pożegnają się z kadrą powołaną na turniej. Po powrocie Władimira Putina na Kreml nadciąga nowa epoka lodowcowa w stosunkach niemiecko-rosyjskich, napisał niemiecki tygodnik Der Spiegel. Według dziennika niemiecka kanclerz Angela Merkel nie ufa prezydentowi Rosji. Stosunki niemiecko-rosyjskie są najgorsze od wielu lat, ocenia tygodnik przed planowaną na najbliższy piątek wizytą prezydenta Putina w Berlinie. 308 funkcjonariuszy z Rosji nie powinno jechać na olimpiadę, zaapelował za pośrednictwem tygodnika Sunday Telegraph Michał Chodorkowski, były współwłaściciel UKOS-u, skazany za malwersację. Na liście znaleźli się m.in. wicepremier Władysław Surkow, a także prokurator generalny Jurij Czajka. Około 10 tysięcy wiernych przeszło centralną ulicą Mińska w procesji Bożego Ciała, która w białoruskiej stolicy odbywa się w ostatnią niedzielę maja. Dla nas to święto ma wielkie znaczenie, bo Kościół na Białorusi przez długi czas działał w podziemiu. Ta procesja to manifestacja naszej wiary, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Białorusi. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało najnowszy bilans powstania w Syrii, według którego zginęło tam około 13 tysięcy ludzi, w większości cywilów. Świat apeluje o zaprzestanie przemocy po doniesieniach o ponad 100 zabitych w mieście Hula. 8 afgańskich cywilów, członków jednej rodziny, zginęło w nalocie natowskich Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF w Afganistanie w prowincji Paktia na wschodzie kraju, poinformowały lokalne władze. Atak sił Koalicji Międzynarodowej i Afgańskich Sił Bezpieczeństwa miał na celu zdławienie siatki talibów i partyzantów z siatki Hakaniego w tym regionie. Sąd w Kairze skazał szefa kancelarii obalonego w ubiegłym roku prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka, Zakarię Azmajego, na 7 lat więzienia. Prominentnemu przedstawicielowi dawnego reżimu udowodniono korupcję, napisał dziennik Al-Ahram. Azmi musi ponadto zapłacić grzywnę w wysokości 36 milionów 600 tysięcy funtów egipskich, to jest 4 milionów 600 tysięcy euro. Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Uwaga, informacje dla mieszkańców powiatu sandomierskiego i tarnowskiego odbierających